Każda z Ewangelii mówi nam o Bożym Narodzeniu, o narodzeniu Jezusa Chrystusa. I zazwyczaj, kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu, opowiadamy historię, która, jak mówiłem tydzień temu, jest połączeniem elementów, wielu różnych elementów. Przede wszystkim historii z dwóch Ewangelii, z Ewangelii Mateusza, z Ewangelii Łukasza, a także wielu elementów, które pochodzą raczej z tradycji niż z samego Pisma Świętego i różnego rodzaju zwyczajów, które jakby narosły na tej historii. I ta historia jest wspaniała, ta historia wiele nam mówi o tym, jaki jest Bóg, ale jednocześnie odwraca naszą uwagę od tego, co mówi po kolei każda z Ewangelii. Więc tak jak powiedziałem, w tym roku staramy się spojrzeć na to, co każdy z ewangelistów mówi nam o narodzeniu Jezusa i obraz, który się w związku z tym wyłania, jest naprawdę zaskakujący. Zaskakujący o tyle, że każdy z tych autorów Ewangelii w jakiś sposób konfrontuje nas z narodzeniem Jezusa. Zmusza nas do opowiedzenia się, coś powiedzenia na temat tego wydarzenia, powiedzenia coś na temat naszego własnego życia w odniesieniu do faktu, że Jezus się narodził. I stąd też takie hasło, takie motto tego całego cyklu. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy popatrzyli na Ewangelię Mateusza, który przedstawia narodziny Jezusa jako narodziny króla, jako tego, który przychodzi na świat i teraz my musimy się opowiedzieć, co z tym królem zrobimy. I gdybyśmy spróbowali z Ewangelii Mateusza zrobić film, to wyszedłby nam film sensacyjny. Wiecie, naprawdę. Mamy politykę na takim światowym poziomie. Mamy okrutnego władcę, który za wszelką cenę chce utrzymać swoje panowanie. Mamy posłańców z dalekiego kraju, mamy intrygi, mamy pościgi, mamy spiski, mamy oszustwa. Mamy prostą rodzinę, która zostaje schwytana w całym biegu tych wydarzeń i Boga, który w cudowny sposób ingeruje po to, żeby ich ratować. Mamy masakrę i mamy wspaniałą tą konfrontację, tą historię o tym, że Jezus się narodził. To byłby naprawdę film sensacyjny, taki męski film. Dużo akcji, mało słów. Ale dzisiaj mówimy o Ewangelii Łukasza. Łukasz przedstawia Jezusa jako Zbawiciela. I gdybyśmy próbowali zrobić film na podstawie Ewangelii Łukasza, to wyszedłby nam film obyczajowy. Tam też jest wiele niesamowitych zdarzeń. Nawet więcej niż w Ewangelii Mateusza, bo tutaj są aniołowie, którzy objawiają się 3 razy w tej Ewangelii. To tutaj są niesamowite zdarzenia, które dzieją się na niebie i na ziemi. Ale to wszystko służy temu, żeby ukazać prostych ludzi. Ludzi takich jak każdy z nas. Nie jakichś wielkich polityków, nie jakichś gdzieś tam z wielkiej zagranicy, ale zwyczajnych ludzi, którzy widząc te wydarzenia, którzy muszą zmierzyć się z nimi, zauważają, w jaki sposób te wydarzenia wpływają na ich życie. Dosłownie tak, jak to bywa w filmach obyczajowych. Łukasz pokazuje historię Bożego Narodzenia, ukazując ludzi, którzy tą historią zostali bezpośrednio dotknięci. Pokazuje nam ludzi po kolei, kilka różnych osób, których życie nigdy już nie będzie takie samo, dlatego, że narodził się Jezus. Historia bożonarodzeniowa, taką jaką znamy ją najczęściej, jak już mówiłem, jest pewnym kolażem, jest pewnym połączeniem różnych elementów i wiemy już na przykład, że akurat 3 mędrcy pochodzą z Ewangelii Mateusza, w związku z tym w Ewangelii Łukasza nie będziemy o nich mówili. I wiecie, to co było ciekawe, to mówiliśmy, że sam Mateusz, kiedy opisywał wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa, tak naprawdę poświęcił mnie wiele uwagi. Załatwił to 2 wersetami na końcu 1 rozdziału i na początku 2. Dla niego ważniejsze było to, w jaki sposób ludzie odpowiadali na fakt narodzenia króla Żydów. Łukasz, chociaż tak naprawdę większość informacji na temat narodzin Jezusa Chrystusa czerpiemy z jego Ewangelii, wcale nie jest lepszy. Łukasz również niewiele powiedział na temat tego, co działo się bezpośrednio przy narodzinach Jezusa. Jest tylko krótki fragment w 2 rozdziałach, które bardzo obszernie traktują całą historię bożonarodzeniową, ale jest tylko krótki fragment, który mówi nam o tym, jak dokładnie Jezus się narodził. I większość tego fragmentu służy też wyjaśnieniu, dlaczego w ogóle Józef z Marią znaleźli się w Betlejem. Jeżeli więc wytniemy te dodatkowe stwierdzenia tłumaczące, historia narodzenia Jezusa w Ewangelii Mateusza wygląda mniej więcej tak. Poszedł też i Józef z Nazaretu do Betlejem wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swojego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I tyle. Wiecie, kiedy czytamy coś takiego, to aż się chce troszeczkę tę historię tak podrasować, ubarwić. Bo ona jest za mało dramatyczna dla nas, prawda? Dlatego, kiedy my opowiadamy historię Bożego Narodzenia, opowiadamy nieco inaczej. Pierwsze zaczynamy od właśnie okrutnego cesarza, który, nie zważając na tym, jak wygląda ludzkie życie, każe im przemieszczać się z miejsca na miejsce po to, żeby uczestniczyć w jakimś spisie. No i teraz Józef i Maria, na rozkaz tego okrutnego cesarza, pomimo iż Maria jest w zaawansowanej ciąży, muszą odbyć męczącą, długą, co najmniej 7-dniową, być może nawet 10-dniową podróż z Nazaretu do Betlejem po to, żeby tam uczestniczyć w tym spisie. Maria jest w bardzo zaawansowanej ciąży, więc Józef powoli, jak może najłatwiej, znaczy jak najbardziej ułatwić jej podróż, stara się doprowadzić ją do tego miasta. Pewna biblistka powiedziała, że to musiał być pomysł jakiegoś mężczyzny, żeby kobietę w tak zaawansowanej ciąży ciągnąć na taką długą podróż, bo mężczyzny, który nigdy nie był w ciąży. Więc jako mężczyzna, który nigdy by nie był w ciąży, muszę jej uwierzyć, że rzeczywiście to nie jest coś, na co zdecydowałaby się kobieta, będąc w takiej zaawansowanej ciąży. No ale ta historia idzie dalej, nie? Zmierzają do Betlejem i kiedy docierałem już do miasta, jest późno, jest już wieczór, przychodzą do gospody, do zajazdu i teraz mamy dwie wersje. Mamy wersję z okrutnym właścicielem zajazdu i z dobrym właścicielem zajazdu. Ten okrutnej wersji to jest taki, że mówi nic z tego, tutaj nie ma już żadnych miejsc, idźcie stąd, sobie sami znajdźcie miejsce, w którym możecie się zatrzymać. W dobrej wersji o dobrym zarządcy tego zajazdu mamy, że chociaż nie ma już dla nich pokoi wolnych, to przynajmniej pozwoli im zająć stajenkę, w której przetrzymywane są zwierzęta jego i podróżnych. W związku z tym Józef, nie mogąc znaleźć innego miejsca, nie ma wolnych pokoi w tym motelu, hotelu, jakkolwiek byśmy to nazwali, którakolwiek wersja tego dyrektora hotelu wam odpowiada, musi schronić się z Marią w tej stajence i tam pośród zwierząt przychodzi czas jej porodu. I chociaż sytuacja jest absurdalna, bo ani to nie jest miejsce higieniczne, ani wygodne, to właśnie tam gdzieś pośród tych dziwnie patrzących na nich zwierząt rodzi się Jezus i Maria kładzie go do żłóbka w środku nocy zimnej. Pewnie jeszcze sobie wyobrażamy, że było dużo śniegu, no bo u nas jest przecież dużo śniegu. I dopiero później za jakiś czas przybywają pasterze, którzy widząc, co się dzieje, opowiadają o tym, jak aniołowie się im objawili i radując się, w ogóle nie myśląc o tym, że zostawiają Józefa i Marię w stajni razem ze zwierzętami, idą cieszyć się tym, że narodził się Zbawiciel. Prawda? Mniej więcej tak opowiadamy tę historię. No teraz popatrzcie jeszcze raz na ten tekst. Bo właściwie większości z tych elementów w ogóle tam nie ma. Łukasz pisze, że oni poszli do Betlejem i później pisze, i kiedy tam byli. Nie ma podróży, która doprowadza ich do Betlejem późno wieczorem. Stwierdza, że gdy byli już na miejscu, dopiero wtedy przyszedł czas, aby ona, Maria, porodziła. I nie wiemy, jak długo tam mogli być. Mogli tam być kilka tygodni, mogli być tam nawet miesiące. Wiemy, że Józef pochodził z Betlejem, przynajmniej jego ród pochodził z Betlejem, więc możemy zakładać, że być może miał tam jakichś krewnych, u których mogli się zatrzymać. Nie ma żadnego zarządcy zajazdu. Na dobrą sprawę nie wiemy nawet, czy w ogóle był jakiś zajazd. Słowo, które jest użyte w tym tłumaczeniu gospoda, w innym znajdziecie właśnie zajazd, to jest słowo, które jest wieloznaczne. I Łukasz jeszcze raz używa tego słowa w swojej Ewangelii. Wiecie w odniesieniu do czego? Do izby, w której Jezus spożył ostatnią wieczerzę razem ze swoimi uczniami. I jednym z takich pierwszych tłumaczeń tego słowa greckiego jest po prostu izba gościnna, pokój gościnny. Miejsce, którym zatrzymują się podróżni. Może to oznaczać zajazd, może to oznaczać gospodę, chociaż ówczesne zajazdy, ówczesne gospody wyglądały zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażamy. A może po prostu oznaczać pokój gdzieś u jakiejś rodziny, który przeznaczony jest dla gości. Także nie ma w tej historii żadnego zarządcy. Nie wiemy do końca, czy w ogóle była gospoda. I archeolodzy tak szczerze mówiąc wątpią, czy w Betlejemie było coś w tym rodzaju, bo tego rodzaju schronienia budowało się mniej więcej o dzień drogi od głównych miast. A Betlejem było zaledwie kilka godzin drogi od Jerozolimy, więc właściwie tam nikt by się nie zatrzymywał. Jeżeli by istniał taki zajazd, prawdopodobnie istniałby znacznie dalej od Jerozolimy. Nie ma też w tej historii stajenki. Zauważyliście? Jest napisane, że kiedy Maria urodziła, że położyła Jezusa w żłobie. Ale nie ma ani słowa o stajence i nie ma żadnego słowa o zwierzętach. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o zwierzęta, to wiemy, że zwierzęta do Jezusa po raz pierwszy, historycznie rzecz biorąc, przyprowadził dopiero święty Franciszek z Asyżu w średniowieczu. Z tego, co wiemy archeologicznie, z tego, co wiemy o tym, jak wyglądało wczesne życie, domy żydowskie były budowane w ten sposób, że ludzie przebywali, znaczy, jeżeli był to dom piętrowy, takiej średniej, można powiedzieć, średnio ubogiej klasy żydowskiej, był on skonstruowany w ten sposób, że na dole było miejsce, w którym w ciągu dnia służyło to przebywanie, jako taki, w cudzysłowie, salon czy główny pokój. I wieczorem do tego miejsca wprowadzano również zwierzęta. Szczególnie te cenniejsze zwierzęta po to, żeby nikt nie ukradł, żeby one się gdzieś nie rozeszły. I tam było wydzielone miejsce, w którym te zwierzęta przebywały i tam też było miejsce, z którego te zwierzęta karmiono. A wtedy na noc gospodarz, jego rodzina udawali się wyżej, piętro wyżej i tam spali. Czyli właściwie to, co myśmy nazywamy stajenkami, na dobrą sprawę to był po prostu parter domu, który na noc był wykorzystywany po to, żeby zwierzęta domowe miały gdzie się schronić. I tradycja nakazywała, żeby w każdym domu było miejsce, w którym mogli schronić się podróżni. Jeżeli nie było kogoś stać na to, żeby dobudować sobie, wydzielić osobny pokój, to przynajmniej wstawiali jakieś przepierzenie, w którym krewni czy podróżni mogli się zatrzymać. I to właśnie przepierzenie nazywali, to pomieszczenie, które tak powstawało, nazywali słowem kataluma, które używa Łukasz w tym fragmencie. Więc bardzo możliwe, patrząc na to, jak pokazuje nam archeologia i współczesna wiedza o tym świecie, że Jezus nie narodził się wcale gdzieś późno w nocy, stające między zwierzętami, ale że trafił gdzieś do jakiejś ubogiej rodziny, być może swoich krewnych, którzy nie mieli wielkiego domu i w związku z tym nie mogli im odstąpić całej tej izby, a być może ktoś inny też już ją zajmował. I kiedy przyszedł czas, żeby Maria urodziła syna, jedynym miejscem, które się do tego naprawdę nadawało, to było miejsce, w którym na co dzień wszyscy przebywali, w którym na noc zamykano zwierzęta. I nawet nie wiemy, czy ci ludzie mieli te zwierzęta, ale na pewno mieli ten żłób, który w każdym domu się znajdował i to tam złożyła Jezusa. Troszeczkę inna historia się z tego wyłania. I wiecie co, mamy teraz takie pytanie. W takim razie, która z tych historii jest prawdziwa? Nie wiem. I na dobrą sprawę, to nie ma większego znaczenia. Wiecie, nie chodzi o to, żebym teraz obalił wszystko, co dotychczas wiedzieliśmy na temat narodzin Jezusa, ale chcę wam pokazać, że Łukasz, z którego czerpiemy najwięcej, wcale nie poświęca temu tak wiele uwagi, jak my poświęcamy w czasie świąt. On po prostu stwierdza, że Jezus się narodził. I może to było tak, jak uczymy się od dzieciństwa. Może to była długa podróż, późne przybycie, nie było miejsca w jakiejś gospodzie, która mimo wszystko była i gdzieś w jakiejś stajence czy w jakiejś grocie rodził się Jezus. Może to był dom żydowski, w którym oni się zatrzymali, w którym byli w jakiś sposób ugoszczeni. W prosty, ubogi sposób, ale zawsze. Nie wiemy. I to, co jest najciekawsze, że Łukasz powiedział, okej, to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, co z tym wszystkim się wiązało. Bo wiecie, bo to pokazuje naszą pewną psychologię, naszą podejście do narodzin Jezusa. Kiedy patrzymy na narodziny Jezusa, skupiamy się tylko na tym jednym wydarzeniu. Na tym, co stało się przez tą kilkanaście godzin. A żeby zobaczyć to, co Łukasz chce nam pokazać w swojej Ewangelii, dobrą sprawę musimy sięgnąć daleko szerzej. Musimy zacząć od początku pierwszego rozdziału i dojść aż do końca drugiego rozdziału. I nagle ta historia bardzo się rozrasta. Bo zaczynamy ją wcale nie od Józefa i Marii, ale zaczynamy ją od Zachariasza, który staje przed Bogiem jako kapłan, jedyny raz w życiu mając okazję złożyć ofiarę przed samym ołtarzem, przed samym tronem Boga. Mamy później historię jego żony, mamy historię tego, jak anioł objawia się Marii, jak ona idzie do swojej krewnej, do Elżbiety, to, co dzieje się między nimi, jak rodzi się Jan Chrzciciel, i tak dalej. Jak rodzi się Jezus i później co następuje po narodzeniu Jezusa, jak idą z Jezusem do Jerozolimy, żeby w świątyni zapłacić ofiarę wykupną za pierworodnego i złożyć ofiarę oczyszczenia za Marię i tam spotykają Symeona i Jannę. I jak później, 12 lat później, Jezus razem z rodzicami znowu powraca do tej świątyni i zostaje tam, nawet nie zważając na to, co robią rodzice, bo on powinien być w domu swojego ojca. To jest cała historia bożonarodzeniowa, jaką przedstawia nam Łukasz. O wiele szerszą, niż zwykliśmy tym myśleć. Wiecie, właściwie z tej historii można było zrobić taką panoramę. bo ona zaczyna się i kończy się w świątyni. Tak jak mamy tą panoramę racławicką u nas we Wrocławiu, moglibyśmy namalować po kolei wszystkie wydarzenia, które się toczą i mielibyśmy właśnie cały taki pejzaż. Pejzaż, który ma pokazać nam jedną ważną prawdę wynikającą z Ewangelii Łukasza. Łukasz chce nam powiedzieć co najmniej trzy ważne rzeczy. Koniec czekania. Teraz wszystko może się zmienić, ale nie wszyscy z tych zmian korzystają. I te trzy komunikaty, te trzy ważne rzeczy są umieszczone właśnie w historii Izraela i są pokazane nie poprzez wydarzenia na jakimś krajowym, narodowym poziomie, nie poprzez wielką politykę, ale poprzez losy zwykłych ludzi, którzy są dotknięci tym faktem, że oto Bóg, sam Bóg zszedł, aby zakończyć okres ich cierpienia, aby dać im Zbawiciela, dać im Wybawiciela, tego, który zmieni ich życie, jeżeli tylko będą gotowi ukorzyć się przed Nim i te zmiany zaakceptować. I pokażę wam teraz krótko, w jaki sposób to się rozwija. Pierwszą sytuację, pierwszy ten komunikat o tym, że koniec oczekiwania, że już nie musi się dłużej czekać, widzimy już choćby w samej postaci Zachariasza. Zachariasz był kapłanem. Był jednym z kapłanów, z jednego rodów kapłańskich. I z tego, co wiemy z historii, co najmniej dwa razy w roku przez tydzień on i inni ludzie z jego zespołu przychodzili do świątyni, żeby tam wykonywać obowiązki kapłańskie. Ponieważ te zespoły kapłanów były dosyć duże, tylko raz w życiu każdy kapłan miał okazję wejść do miejsca Najświętszego po to, żeby tam złożyć ofiarę z kadzidła. Odbywało się to losowaniem i kiedy już wylosowałeś ten przywilej, następnym razem nie byłeś brany pod uwagę. I czytamy o tym, że Zachariasz był już starym człowiekiem. Co najmniej dwa razy w roku, kiedy odbywało się to losowanie, on nie był wybierany. Ktoś inny szedł do tego miejsca Najświętszego. Aż pewnego razu, aż podczas jednego z tych tygodni służby los padł na niego. To, na co czekał, w końcu się stało. I kiedy wchodził do świątyni, na pewno musiał być niesamowity czas dla niego, zastanawiając się, jak to będzie stanąć przed miejscem najświętszym dla każdego Żyda. Wchodzi tam i dzieje się coś niesamowitego, bo oto stoi przed nim anioł, który mówi do niego i popatrzcie, jakie słowa wypowiada. Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja. Jaka modlitwa? Prawdopodobnie modlitwa o Elżbietę, o swoją żoną, która była bezpłodna. I żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Czytamy w Ewangelii Łukasza, że oni oboje byli już starszymi ludźmi, którzy nie mieli dzieci. I czekali na narodzenie dziecka wiele, wiele lat i być może już przestali czekać. Może ta modlitwa Zachariasza była już taką modlitwą, którą powtarzał z przyzwyczajenia, że może jeszcze coś się stanie. I anioł staje przed nim, w miejscu, które już było spełnieniem jego oczekiwań i mówi, Zachariaszu, nie musicie czekać dłużej. Kiedy narodził się Jan, kiedy Zachariasz jako jedna z trzech osób wypowiada taki hymn pochwalny dla Boga, mówi o innym aspekcie, na który już nie trzeba czekać. Bo Zachariasz zrozumiał, że to chodzi nie tylko o to, co zmienia się w jego osobistym życiu, ale o tym, co zmienia się dla całego kraju. I to jest też przesłanie Ewangelii Łukasza. Nie musisz czekać ty osobiście, ale nie musicie czekać wy wszyscy jako Żydzi, bo oto sam Bóg przychodzi wam z pomocą, posyłając swojego Wybawiciela. Błogosławiony Pan, są słowa Zachariasza, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Zachariasz dobrze wiedział, że on i cały naród czekali nie tylko na własne dziecko, na własne przemianę w życiu, ale czekali na odejście Zbawiciela, który odmieni losy całego narodu. I zrozumiał, że to, co się dzieje, jest początkiem tej zmiany. Że już dłużej, jako naród, nie muszą czekać. A chyba najwyraźniej to przesłanie o tym, że nie musisz już czekać, widać w życiu Symeona. Czytamy o tym, że był pewien święty człowiek, który żył w Jerozolimie, Symeon, któremu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał nadejścia Mesjasza, zanim by nie oglądał nadejścia Chrystusa Pana. I też czytamy o tym, że był to człowiek posunięty w latach. I pewnego dnia, wtedy, kiedy Maria z Józefem przynieśli Jezusa do świątyni, Duch Święty powiedział mu, idź tam, bo twoje czekanie się skończyło. I on wypowiada niesamowite słowa. Mówi, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje. Symeon, który przez całe życie czekał i miał obietnicę, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Zbawiciela, zobaczył go. I wiedział, że jego czekanie się skończyło. I powiedział, tak jak my to czasami mówimy, teraz to już mogę umrzeć, bo doczekałem tego, na co czekałem przez całe swoje życie. I to jest pierwszy komunikat, który idzie z Ewangelii Łukasza. Czekanie już się skończyło. Drugi to jest to, że wszystko się teraz może zmienić. Teraz mamy słowa, które wypowiedziała Maria, kiedy poszła do Elżbiety, kiedy spotkały się razem i kiedy Jan Chrzciciel, który już był w łonie Elżbiety, aż poruszył się. Został napełniony Duchem Świętym jeszcze jako płód w łonie swojej matki, słysząc głos Marii. I kiedy Maria zrozumiała też, co się dzieje, ona również wypowiedziała taki hymn pochwalny dla Boga. I popatrzcie, czego ten hymn pochwalny również dotyczył. Dotyczył zmiany, jaka teraz następuje w życiu Izraela. O, przepraszam. Tym razem to są słowa, o tym będę mówił później, a to są słowa anioła, które on wypowiedział do Marii, kiedy jej zwiastował. Słowa zapowiadające tą zmianę. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wybiegłem trochę przed siebie. Najpierw, zanim Maria poszła do Elżbiety, ona również ujrzała anioła, tak jak Zachariasz. I ten anioł powiedział jej, stanie się coś wielkiego. Stanie się coś wielkiego w twoim życiu, ale to będzie również coś wielkiego dla całego narodu. Bo ten, który przyjdzie, będzie królem z rodu Dawida. I Bóg da mu jego królestwo. To już nie będzie taki świat, jakim go znałeś wcześniej. Kiedy narodził się Jan, kiedy Zachariasz, który, jak może pamiętacie, przez pewien czas nie mógł mówić, bo zwątpił Bożą obietnicę, Bóg powiedział, w takim razie dopóki się nie urodzi, nie będziesz mówił. Był świadkiem tego, kiedy nadawano imię Janowi. Wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Bo wszyscy, którzy przyszli, spodziewali się, że nadadzą mu imię Zachariasz. Po ojcu, być może po dziadku, po kimś, kto był w tej rodzinie. A już nawet ten prosty fakt, prosta ceremonia nadania imienia, według Zachariasza miała być początkiem czegoś nowego. I kiedy się dziwili na głos Elżbiety, że będzie się nazywał Jan, wszyscy obecni się dziwili, jak to? Przecież nikt w twojej rodzinie nie nazywa się w ten sposób. Zachariasz poprosił tę tabliczkę i mówi, on będzie nazywał się Jan. Tak, on będzie się nazywał inaczej, niż nazywali się wszyscy inni mężczyźni dotychczas w naszej rodzinie. Dlatego, że on jest początkiem czegoś nowego. Dlatego, że on jest inny, niż my wszyscy byliśmy dotychczas. I wszyscy się dziwili tym, co się stało. I wszyscy zadawali sobie pytanie, bo widzieli, że coś się zmienia, że następuje jakaś niesamowita rzecz. I mówili, kim będzie to dziecię? Ręka Pańska była bowiem z nim. Narodziny Jana Chrzciciela były bardzo wyraźnym sygnałem, że dzieje się coś nowego. Ale znowu, na takim poziomie najbardziej osobistym, chyba najbardziej poruszająca jest historia Elżbiety. Wiecie, być bezpłodną w tamtej kulturze to był powód do wstydu, do hańby. To znaczyło, że w jakiś sposób Bóg odmawia ci swojej łaski, bo dla kobiety było wtedy bardzo, nawet jeszcze bardziej niż w naszych czasach, ważne, żeby mieć dzieci. I popatrzcie, w jaki sposób Elżbieta opowiedziała to, co zmieniło się w jej życiu. Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc, tak mi uczynił Pan w dniu, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Narodziny Jezusa, jeszcze wcześniej narodziny Jezusa Jana Chrzciciela, to wszystko, o czym powiada Łukasz, wiele zmieniły w jej życiu. I zmieniły na takim bardzo osobistym poziomie. Bo ta zmiana dotyczyła tego, że ona już przestaje być tą pogardzaną, przestaje być tą, z której się wyśmiewali, którą pokazywali palcami, co do której się zastanawiali, co ona takiego złego zrobiła, że Bóg odmawia jej dzieci. Ona mówi, teraz wszystko się zmieni. Bóg zaczął działać, skończyło się czekanie i teraz wszystko się zmieni, także w moim życiu. Już teraz nie będą mówili o mnie, że jestem zhańbiona. I teraz to, co wybiegłem. Kiedy Maria przyszła do Elżbiety, która została uwolniona ze swojej hańby, I kiedy spotkały się one i kiedy zostały napełnione Duchem Świętym, Maria w swojej chwale dla Boga wypowiada słowa o tym, że chociaż Bóg przyszedł, że skończyło się oczekiwanie, że chociaż wszystko może się zmienić, tak na dobrą sprawę nie wszyscy z tej zmiany będą zadowoleni. Bo ta zmiana będzie najbardziej widoczna, najbardziej będzie dotykała tych, którzy w oczach tego świata, ówczesnego świata, byli przegrani. Mówi, że Bóg okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Po pierwsze, koniec oczekiwania. Po drugie, nadchodzą wielkie zmiany. A po trzecie, nie wszyscy na te zmiany odpowiedzą. Bo żeby odpowiedzieć na te zmiany, żeby z nich korzystać, trzeba było sobie uświadomić, że Bóg przede wszystkim przyszedł podnieść tych, którzy zostali przez innych poniżeni. Znowu, kiedy Zachariasz wypowiada słowa chwały dla Boga po narodzinach Jana Chrzciciela, mówi o tym, na czym będzie polegało to Boże zbawienie i przyjęcie tego zbawienia. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego. Zachariasz, mówiąc o tym, że przyjdzie Pan, mówi też, po co przyjdzie i mówi, do kogo przyjdzie. Bóg przyjdzie do grzeszników. Bóg przyjdzie do tych, którzy są przez innych potępiani i do tych, którzy są świadomi swoich grzechów, świadomi swojego upadku, po to, żeby ich sytuację zmienić. I chyba najbardziej charakterystyczny, najbardziej przemawiający obraz do tego, że nie wszyscy odpowiedzą to wezwanie, był fakt, że kiedy Jezus się narodził i kiedy przyszedł czas, żeby aniołowie po raz trzeci już przyszli na ziemię i ogłosili to światu, nie poszli do Jerozolimy. Nie poszli do świątyni, nie poszli do kapłanów, do Heroda, do innych wielkich i możnych, ale poszli do pasterzy, do ludzi, którzy byli gdzieś tam na polu i to im ogłosili tę największą wieść. Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Wiecie, my, dlatego że czytamy Biblię, dlatego że Biblia często posługuje się obrazem pasterza, mamy taki wyidealizowany obraz, co to znaczyło być pasterzem. Ale w tamtych czasach być pasterzem to była najgorsza praca. Wiecie, ci ludzie nie byli właścicielami swoich stad. Jeżeli ktoś miał stada, które wymagały opieki człowieka na tyle, żeby je gdzieś wyprowadzać poza miasto i tam wypasać, to stać go było na to, żeby zatrudnić do tego innych robotników. Więc ci pasterze, którzy byli tam, pilnowali własności innego człowieka, dlatego że tylko taką pracę mogli znaleźć. Bo praca pasterza była w tamtym czasie, także przez Żydów, właściwie pogardzana. To była praca najemna, najprostszej rzeczy. Jak nie mogłeś znaleźć innej pracy, to mogłeś się nająć do pasienia owiec. I do tych ludzi przychodzi anioł. Do tych ludzi przychodzą całe zastępy aniołów. Nie do wielkich, nie do bogatych, nie do tych, którym się powiodło w życiu, nie do tych, którzy odnieśli sukces, nie do tych, których wszyscy podziwiali, ale do tych, którzy sami siebie uważali za przegranych, za wyrzutków. I mówi, narodził się wam Zbawiciel. Wiecie, niełatwo było odpowiedzieć na wezwanie Boga, jeżeli miał się wiele do stracenia. Jeżeli ktoś był bogaty, jeżeli ktoś był możny, jeżeli ktoś był blisko Heroda, jeżeli ktoś mieszkał w Jerozolimie, w jakimś bogatym domu, czy może nawet pałacu, to oferta, którą przyszedł złożyć Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, to zbawienie, które w końcu nadeszło, wcale nie brzmiało tak atrakcyjnie, bo ono wymagało odpowiedzenia na tą zmianę. Bo ono wymagało ukorzenia się, bo ono wymagało przyznania się, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Boga, bo sam nie jestem w stanie poradzić sobie w życiu. I w pewnym sensie ta historia o tym, że już skończyło się czekanie, teraz wszystko będzie inne, ale nie wszyscy na tę zmianę odpowiedzą, zostaje powtórzona później w trzecim i czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza. Tym razem Jan Chrzciciel jest już dojrzały, dorosły i wychodzi na pustynię judzką, żeby chrzcić. I woła do ludzi właśnie tymi słowami. Przybliża się Królestwo Niebios. Już nie czekamy, bo ten czas nadszedł. I może się zmienić twoje życie, ale żeby to zrobić, musisz się ukorzyć. Musisz dać się ochrzcić i wyznać swój grzech. I kiedy później Jezus przychodzi, chrzci się, kiedy Jezus jest kuszony na ziemi, no, przepraszam, na pustyni przez szatana, i kiedy później, na początku swojej służby, idzie do Nazaretu, on w ten sposób przedstawia swoje słowa. Słowa, które były kierowane właśnie do ludzi prostych, do tych pasterzy, którzy wszyscy inni zapominali. Jezus mówi, przyszedłem do ludzi ubogich. Duch Pański nade mną i namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym takim ludziom zwiastował nadejście miłościwego roku Pana, abym takim ludziom zwiastował zbawienie, abym takim ludziom mówił, nie musicie już czekać, wasze życie może się zmienić. Jeżeli jesteś gotów się ukorzyć, przyjmij tę zmianę, przyjmij zbawienie. I to są trzy proste komunikaty, które płyną z Ewangelii Łukasza, kiedy patrzymy na nią w całości. Koniec oczekiwania, teraz wszystko będzie inaczej, ale nie wszyscy z tego skorzystają. Bo na drodze, na przeszkodzie może stanąć ich duma, ich pycha, ich przekonanie, że oni nie mogą się ukorzyć, nie mogą wyznać swoich grzechów, nie mogą przyznać, że potrzebują Boga. I wiecie, ta historia jest właśnie tym aspektem, który nas najbardziej konfrontuje. Bo kiedy czytamy całą Ewangelię Łukasza, całą historię Bożego Narodzenia, Ewangelii Łukasza, to przesłanie jest bardzo aktualne dla nas wszystkich. Wiecie, jak to jest? My też bardzo często czekamy na coś, co wydarzy się w naszym życiu, co to życie zmieni. Prawda? Mówimy sobie, o, gdybym tylko miał więcej pieniędzy, gdybym tylko wygrał w totolotka, gdybym tylko poznał kogoś, gdybym tylko miał lepszą pracę, gdyby tylko stało się coś, gdzieś pojawił się ktoś albo jacyś ludzie, którzy swoją obecnością, tym, co zrobią, zmienią moje życie, wtedy wszystko ułożyłoby się inaczej. I często tak mówimy sobie, często tak mówimy innym. Czekamy na coś, co ma się wydarzyć, na nadejście kogoś, kto ma zmienić nasze życie, żeby już nam było w końcu łatwo, żebyśmy już nie musieli się zmagać. Czasami się te rzeczy zdarzają, przynajmniej częściowo. I wtedy stajemy przed realnością zmiany. Realnością tego, że rzeczywiście w naszym życiu rzeczy mogą się zmienić, i się okazuje, że wcale nie tak łatwo jest się zmienić. Bo zmiana jest czasami przerażająca. Bo zmiana jest trudna. Bo nie zawsze chcemy się pożegnać z tym wszystkim, co musielibyśmy zostawić za sobą, jeżeli nasze życie rzeczywiście miałoby się zmienić. I łatwiej jest wtedy powiedzieć, nie, to jeszcze nie ten. Ja czekam na kogoś innego. Ja czekam na jeszcze inną sytuację. Ja czekam na lepszą pracę. Ja czekam na lepsze rządy. Ja czekam na większą wygraną. Ja na coś jeszcze czekam. Jeszcze nie jestem gotów do zmiany. Jak kiedykolwiek byśmy mieli się zmienić, musielibyśmy się też zmierzyć z tą sytuacją, że żeby się zmienić, musielibyśmy przyznać się, że nasze życie nie jest takie, jakie powinno być. I chociaż gdzieś w głębi serca wiemy, że nie jest takie, jak powinno być, to ciężko nam jest powiedzieć to na głos. Ciężko jest przyznać, że nie potrafimy sobie ułożyć życia tak, jakbyśmy chcieli. Że nie ułożyło się ono tak, jak sobie wymarzyliśmy. Że gdzieś czujemy się tymi przegranymi. Ale wszyscy dookoła zachowują pozór tego, że są ludźmi sukcesu, więc my również staramy się to uczynić. Staramy się również zachować te pozory, również wyglądać na tych, którzy wszystko trzymają w garści. Bo niełatwo jest powiedzieć o sobie, jestem grzesznikiem, bo niełatwo jest powiedzieć o sobie, potrzebuję Boga, bo sam sobie nie radzę. I te słowa, ta historia z Ewangelii Łukasza jest bardzo, bardzo realna dla nas. Bo takie same przesłanie mówi do nas. Nie musisz już czekać. Jeżeli wciąż czekasz na kogoś, na coś, co przyjdzie i zmieni twoje życie, to ten ktoś już się narodził. Jezus już się narodził. Już nie masz na co czekać. To nie jest czas, żeby wypatrywać kolejnego Zbawiciela, bo Zbawiciel już jest. I On oferuje to samo, co oferował Izraelowi. Możliwość całkowitej zmiany twojego życia. Zmiany, która może być przerażająca, zmiany, która może być niełatwa. Wiele zmieni się na lepsze, ale też być może wiele cię to będzie kosztować. Ale jeżeli jesteś gotów przyjąć tę zmianę, a droga tej zmiany wiedzie przez to, że musisz się ukorzyć przed Nim, wyznać, że potrzebujesz Jego zbawienia, że sam w swoim grzechu nigdy nie byś w stanie sprostać temu, co Bóg ma dla ciebie i co Bóg od ciebie oczekuje, to zbawienie jest dostępne już tu i teraz. I to jest ta konfrontacja, którą mamy w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza mówi nam wprost, jeżeli czekasz, to czekasz już o 2000 lat za długo. Już nie ma na co czekać, bo Jezus już się narodził i ta zmiana już jest dostępna. Jeżeli odważysz się wyciągnąć do Niego rękę, jeżeli odważysz się tę zmianę zaakceptować, jeżeli odważysz się rzeczywiście odwrócić swoje życie po to, żeby iść za Bogiem. A żeby to zrobić, będziesz musiał się ukorzyć, bo On nie przyszedł do wielkich, bo On nie przyszedł do zwycięzców, bo On nie przyszedł do możnych, do wygranych, do tych, którzy wszystko mają pod kontrolą, ale do ludzi prostych, do ludzi przegranych, do tych, którzy są być może przez innych pogardzani, którzy widzą swój własny upadek i widzą, że tylko Bóg może ich z tego podnieść. Ewangelia Łukasza konfrontuje. Wiecie, w dzisiejszych czasach, kiedy przygotowujemy się do świąt, kiedy będziemy za niecałe 2 tygodnie zasiadać do kolacji wigilijnej i wspominać te wydarzenia, to musimy sobie uświadomić, że właśnie coś takiego wspominamy. Wspominamy nadejście Zbawiciela, który przyszedł, żeby zmienić nasze życie i zrobi to, jeżeli jesteśmy gotowi się ukorzyć. I że nie ma już na co czekać. Ale żyjemy w czasach, w których bardzo wiele energii poświęcamy na to, żeby wymyślać sobie kolejne rzeczy, na które czekamy. Żeby szukać kolejnych magicznych rozwiązań, które zmienią nasze życie. Żyjemy w czasach, w których nie chcemy się zmieniać, a raczej wyszukujemy kolejne wymówki dla swojego zachowania, żeby pozostać takimi, jakimi jesteśmy. Żyjemy w czasach, w których nikt nie chce powiedzieć o sobie, że jest przegranym, że potrzebuje Boga, że jest grzesznikiem, który potrzebuje przebaczenia. W takich czasach żyjemy. Taki jest świat wokół nas. I za te niecałe 2 tygodnie będziemy świętowali nadejście Zbawiciela, który już nadszedł, który może zmienić nasze życie, jeśli tylko się przed Nim ukorzymy. Więc pomyślcie o tym. Będziecie głosili sobie i innym ludziom, że nie ma już na co czekać. Że ta zmiana jest na wyciągnięcie ręki, jeśli tylko się ukorzę. I w świecie, który wciąż czeka, w świecie, który wciąż szuka wymówki, aby się nie zmieniać, w świecie, który nikt nie chce się przyznać do tego, że jest gorszy od innych, naprawdę trzeba mieć wiele odwagi, żeby cieszyć się z narodzin Jezusa.